Gość Radia Gdańsk.
W naszym studiu w Słupsku jest senator Kazimierz Klejna z Koalicji Obywatelskiej. Rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich radiosłuchaczy.
Panie senatorze, nauczanie języka kaszubskiego nie opłaca się szkołom?
Ja myślę, że tego nigdy nie traktowałem ja i myślę, że większość, także uczniowie, nauczyciele w kategorii opłacalności. Nauczanie języka kaszubskiego to jest misja, to jest zadanie władz publicznych, szkoły, rodziców, nas wszystkich tych, dla których język kaszubski jest ważnym elementem naszej tożsamości, ważnym elementem dziedzictwa naszego województwa.
To wymiar społeczny, a taki wymiar organizacyjny z punktu widzenia szkoły wygląda nieco inaczej.
Panie redaktorze, oczywiście szkoły, a właściwie organy prowadzące szkoły, czyli samorządy, najczęściej gminy, otrzymują bardzo duże środki finansowe na nauczanie języka kaszubskiego. To wynika z polityki państwa polskiego, która od co najmniej 2005 roku zabiega o to, aby język kaszubski był nauczany, finansuje go, tą naukę języka kaszubskiego, w sposób taki, powiedzielibyśmy, bardzo dobry. Natomiast niestety samorządy tylko niewielką część tych środków przeznaczają właśnie na ten cel, ponieważ to samorządy, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci podejmują decyzję, jaka część subwencji, jaką otrzymują tej dotacji na edukację, jest przeznaczana na edukację, na naukę języka kaszubskiego.
Ale pan też interpeluje
zawsze
w tej
to
sprawie.
Mówię, podkreślam, że tak wiele dzisiaj dzieci uczy się języka kaszubskiego w szkołach, około 20 tysięcy, to wynika w dużej mierze z odpowiedzialności rodziców, pasji nauczycieli.
Mm-hmm. Panie senatorze, ale pan też interpeluje w sprawie finansowania, prezentując takie zdanie, że w zasadzie im więcej uczniów w pewnym momencie pojawia się w danej placówce, którzy uczą się języka kaszubskiego, tym szkoła więcej może stracić teoretycznie na dotowaniu tego. To znaczy w pewnym momencie, kiedy liczba uczniów przekracza na przykład pewne progi, które są określone w przepisach, już nie będziemy tego szczegółowo tłumaczyć, bo to może być nieco nudne, to spada gwałtownie finansowanie takiej szkoły i tego nauczania.
Tak, to prawda. Panie redaktorze, rzeczywiście wtedy, kiedy wprowadzano finansowanie, zabiegaliśmy o to, żeby to finansowanie nauczania języka kaszubskiego było, to był początek. To były właściwie takie pierwsze kroki i do końca nie wiedzieliśmy, jak faktycznie ten program zadziała. A więc w pierwszej kolejności miało być to wsparcie, czy wzmocnienie tych najmniejszych szkół, tam, gdzie zakładaliśmy tych dzieci uczących się języka kaszubskiego, przechowujących pamięć o języku kaszubskim i używających go, jest właśnie w małych szkołach wiejskich. Później okazało się stopniowo, że osób chcących uczyć się języka kaszubskiego jest dużo więcej,
przybywa po prostu,
niż początkowo nawet zakładaliśmy. Przybywało z roku na rok, także w mniejszych, ale i w dużych miastach, takich nawet jak Gdańsk czy Słupsk. Tam wszędzie to chęć nauczania języka kaszubskiego jest duże i nie wynika to wśród dzieci i rodziców właśnie z tych argumentów finansowych. Natomiast ten przepis, który w tamtym czasie był ustalony, zakładał, że po przekroczeniu tej minimalnej 113 osób kwoty, to finansowanie nauczania języka radykalnie spada w ten sposób. Gdyby to spadało, ta ilość powyżej tej minimalnej wielkości, to oczywiście nie byłoby problemu. Tylko, że to oznaczało, że to dofinansowanie traci także ta pierwsza, najmniejsza część tych uczniów. Mhm. Więc tu moje zabiegi polegają na tym, że to wysokie dofinansowanie w nauczaniu języka kaszubskiego pozostaje niewzruszone, natomiast szkoła powinna zabiegać o to, aby jak najwięcej dzieci uczyło się języka kaszubskiego i wówczas powyżej tej minimalnej ilości dzieci na normalnych zasadach, takie jakie są dotacje.
Te przepisy obowiązujące są do zmiany?
one powinny być zmienione i to jest minimalna zmiana. W zasadzie tylko taka, że dająca stabilną sytuację, szczególnie właśnie dla tych małych szkół, także stabilną sytuację dla szkół, które zaczynają naukę, a później ten przyrost jest szybki, żeby nie zniechęcać. Tu jest oczywiście ten element i to myślę, że tutaj naszym radiosłuchaczom się należy wyjaśnienie, że rzeczywiście te dodatkowe środki na nauczanie języka kaszubskiego wynikają z tego, że to jest język mniejszościowy, który wymaga w sposób oczywisty, naturalny, dodatkowego wsparcia i to jest, to wynika właśnie z takiej analizy pogłębionej, jakie działania powinny być podejmowane, aby takie języki mniejszościowe, zagrożone wymarciem, no, miały możliwość odrodzenia się i zadziałania. I stąd też ten mój taki główny apel, właściwie w tej chwili działanie, ale myślę, że ono w tej chwili zostanie też przyjęte przez samorząd województwa, że powinniśmy my w regionie pomorskim, w województwie pomorskim, a Sejm ten dokument uchwalić taką strategię ochrony, rozwoju i promocji języka kaszubskiego. Nie dlatego, że to jest jakieś nasze czyjeś widzimisię, tylko dlatego, że to jest jedyny język w Polsce, który jest językiem mniejszościowym, który etnicznie jest związany z naszym terenem, jest odrębnym od języka polskiego i przetrwał wieki, a jest oczywiście ze względu na dominację języka polskiego zagrożony przetrwaniem. Myślę, że to jest istotny element także naszej tożsamości, także kultury, także dziedzictwa naszego województwa. Jeżeli sobie uzmysłowimy to, że ten język kaszubski, czyli pomorski, jak mówił Stefan Ramut, trwał na całym Pomorzu Zachodnim, od Szczecina aż po Gdańsk, a pozostał w tej chwili tylko na niewielkim fragmencie województwa pomorskiego, obejmującym kilka powiatów, no to oczywiście widzimy, jaka przed nami jest odpowiedzialność, żeby to wszystko zachować.
Panie senatorze,
to są rzeczy, myślę, które w tej chwili jest takie poczucie w samorządzie wojewódzkim, żeby to zrobić. Ja pokazałem, jak to się robi w innych krajach, tam, gdzie były też języki zagrożone. Dzisiaj one są, rewitalizują się w taki nadzwyczajny sposób. Ja podałem przykłady dwóch tylko języków, takich, czyli walijskiego, katalońskiego, ale Senat Rzeczpospolitej przygotował opracowania dotyczące bardzo wielu języków w różnych krajach w Europie i na świecie.
Panie senatorze, zmieniając temat a propos Senatu, jakie są szanse na powtórkę paktu senackiego wyborczego, tego z roku 2023 po stronie koalicji rządzącej?
No bo
szykujecie się powoli do wyborów. Różne głosy w sprawie tego paktu się pojawiają.
No ja jestem przekonany, że ten pakt, to porozumienie będzie kontynuowane. Ono się doskonale sprawdziło właśnie w 2023, że nie doszło do takich konfliktów, takiej bezsensownej rywalizacji między partiami demokratycznymi i w zasadzie w żadnym z okręgów, tam gdzie były, a przygotowaliśmy tych kandydatów do wszystkich 100 okręgów w Polsce, nie było takich sytuacji, które by mogły powodować jakieś emocje czy jakieś konflikty polityczne, że oto kandydat tego czy innego ugrupowania nie został zaproponowany, ponieważ wybieraliśmy kandydatów, którzy merytorycznie czują się dobrze w Senacie i znają się na różnych sprawach, a równocześnie mają tę szansę, największą szansę wygrania wyborów i to się sprawdziło i udało.
Ale podział trochę się zmienił i inaczej się rozkłada poparcie dla poszczególnych partii trochę w porównaniu do tych kilku lat wstecz.
Ale w tamtym czasie jeszcze nie wiedzieliśmy w ogóle, jakie będzie poparcie, więc to wynikało z takiej próby logicznego zagospodarowania całego elektoratu i wydaje mi się, jestem o tym przekonany, że tak będzie i w roku przyszłym, że tu nie będzie sytuacji. No zawsze będzie jakaś dyskusja, to jest oczywiście, ale na pewno w tych sprawach dojdziemy do porozumienia i to do porozumienia, do zgody i że ci kandydaci będą wyłonieni w sposób taki niebudzący takiego konfliktu politycznego. Oczywiście nastąpi na pewno sporo odświeżenie i na pewno część kandydatów to będą nowi kandydaci, no w sposób naturalny. Wszyscy, no, stajemy się ludźmi trochę starszymi. Trzeba także odmłodzić w różnych miejscach nowe spojrzenie na różne sprawy polityczne, więc tutaj będą zmiany także w tym naszym gronie. I ja myślę, jestem przekonany, że to zadziała. Jestem przekonany, że nawet jeszcze jeszcze lepiej niż w roku 2023.
A pan będzie chciał kandydować w kolejnych wyborach do Senatu?
Ja nie czynię tutaj z tego jakiegoś szczególnego mojego celu. Tak jak powiedziałem wcześniej, może być tak i może tak powinno być, że powinno nastąpić wyraźne też odmłodzenie, odświeżenie w różnych miejscach. Ja się nie przywiązuję do tej funkcji. Jestem tu naprawdę już długo senatorem. No, tą moją pasją to są głównie finanse publiczne. Tymi sprawami się zajmuję od właściwie początku bycia senatorem, a po raz pierwszy byłem senatorem w 97 roku, więc ja jestem, że tak powiem, gotowy nawet na to, żeby ktoś w tym moim okręgu przyszedł, który będzie miał lepsze, świeże, bardziej lepsze doświadczenie może.
No, to ciekawa deklaracja.
Czy doświadczenie, tego nie wiem, ale po prostu trochę inaczej funkcjonować. Więc jeżeli będzie taka decyzja polityczna, bo zawsze wybory to jest ostatecznie decyzja polityczna, to ja przecież nie będę mówił nie. Natomiast jestem gotowy startować oczywiście i to robić, to wykonywać tą swoją funkcję, ale jak mówię, na pewno będzie też taka i chciałbym, żeby tak była, bo przecież wszyscy oczekujemy, żeby także w tym życiu politycznym był zawsze jakieś świeże podejście i żeby się pojawiali nowi ludzie, więc ja nigdy nie będę stał na przeszkodzie takim rzeczom. Ale też nie mówię, że nie, prawda? Jest zbyt jeszcze dużo czasu, żeby tu definitywnie o tych sprawach mówić.
Czas nam ucieka, więc szybko przechodzę do kolejnego wątku. A propos wyborów, pan ostatnio był w Kazachstanie jako obserwator wyborów, które się tam odbyły w ostatni weekend. Wybory do Kuruajtu, czyli nowego, można powiedzieć, nowej izby parlamentu. Jakie doświadczenia pan stamtąd przywozi?
No, panie redaktorze, no, kwestią wyborów w różnych krajach powstałych po rozpadzie Związku Sowieckiego zajmuję się od 1998 roku. Więc przyglądam się tym zmianom, jakie następują w poszczególnych krajach. Te moje działania obserwacyjne wynikają z mojej działalności, aktywności w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Więc oglądałem już naprawdę bardzo wiele wyborów i my zawsze staramy się przygotować pewne rekomendacje, ci, którzy uczestniczą w tych wyborach, na kolejne wybory dla krajów OBWE, także dla krajów, w którym jesteśmy, obserwujemy te wybory. Więc byłem tutaj także właśnie w tych wyborach w Kazachstanie. No i chcę powiedzieć tak. Po pierwsze, rzeczywiście Kazachstan się bardzo szybko rozwija. To jest bardzo dynamiczny kraj, relatywnie zamożny. Na przykład szkoły, jak wyglądają, to jestem pełen uznania i czasami nawet trochę zazdrości w stosunku do tego, jak wyglądają nasze szkoły. Już nie mówię o tym, że tam jest bardzo, bardzo dużo dzieci, które do tych szkół chodzą, bo jest to po prostu kraj młody i rozwijający się. Same wybory zostały przeprowadzone, myślę, też bardzo poprawnie, czyli funkcjonowanie komisji, sama procedura wyborcza i tak dalej, to nie budziło wątpliwości. Widać też zaangażowanie poszczególnych ludzi. Ale niestety taka polityczna ocena już jest dużo bardziej, że tak powiem, krytyczna.
Surowa. Mhm.
Ponieważ no, tutaj ten nowy parlament zostanie zdominowany przez jedną partię, ale to nie ma w tym nic złego, bo to w wielu krajach się dzieje. Czasami chcielibyśmy, żeby tak było w Polsce. To jest partia związana z panem prezydentem Tokajewem.
Tak jest.
Ale
partia
wydaje się,
Sprawiedliwość.
Tak jak dokładnie tak jak to obserwujemy, to tam były ograniczone możliwości rejestracji list przez partie rzeczywiście opozycyjne. Więc wygrało, wejdzie do parlamentu kilka partii, ale wszystkie te partie będą raczej związane z obozem rządzącym, co de facto pewnie utrudni takie ocenę różnych działań, jakie prowadzi prezydent czy rząd w tych sprawach.
Ale około 2,5%...
Wątpliwości budziło... Wątpliwości budziło też oczywiście ten etap przedwyborczy, czyli kampania wyborcza, dostęp do mediów publicznych przez partie polityczne, rejestracja partii i kandydatów politycznych. Więc ta ocena właśnie tych wyborów przez OBWE, Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, była bardzo krytyczna i taką ocenę też podtrzymała Unia Europejska. Mhm. Więc tutaj jesteśmy zawsze otwarci na te kraje i życzliwi. A także my na ten Kazachstan jako Polacy pracy, bo przecież wiadomo, że tam wielu naszych rodaków mieszka i żyje i funkcjonuje. Jedni lepiej są ważnymi osobami, osobistościami w życiu publicznym
Kazachstanu. Stąd jest to właśnie ciekawe. Gorzej. O jedną rzecz jeszcze chcę zapytać, bo
to
czas
bardzo,
nam...
bardzo ciekawa sprawa.
Czas nam umyka, tam obywatele też mają taką możliwość wyboru przeciw wszystkim. Około 2,5% głosujących taką możliwość wybrało. To bardzo ciekawe, wydaje mi się, rozwiązanie.
Panie redaktorze, no więc oczywiście, że to jest ciekawe, tylko chcę powiedzieć jeszcze też, bo to warto jednak zaznaczyć, że we wszystkich komisjach, którzy byli obserwatorzy, na przykład ja byłem w Almaty, to frekwencja była zdecydowanie niższa, a czyli w drugim mieście w państwie, zdecydowanie niższa niż podawano oficjalne dane. Aha. Bo w mojej komisji, w której ja uczestniczyłem na koniec z liczeniem głosów, to było 18% frekwencja, a w całej Almaty podawano ponad 50%. Pytałem kolegów z innych państw i jak u nich było i wszędzie to było poniżej 20%. A okazało się później na koniec, że frekwencja w całym Kazachstanie jest bardzo, bardzo wysoka. No to było dla nas zaskoczenie. No i też to głosowanie przeciw wszystkim, to oczywiście to dobrze, że taki zapis jest, ale świadczy też o tym, jaka jest wielka nieufność do rządzących i do tych wszystkich, którzy kandydowali na wyborców. I znowu w tej mojej komisji, pan powiada, że w całym Kazachstanie to było 2%. W komisji, w której ja obserwowałem, to było 20% wyborców, aha, którzy byli przeciw wszystkim.
Więc, czyli są wątpliwości, rozumiem, co do tych rozstrzygnięć, co do tych rezultatów oficjalnych zakomunikowanych przez
Po prostu trzeba byłoby to jeszcze jakby ocenić. Ta ocena OBW jest taka wstępna i pewnie należałoby przeanalizować. I to Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie robi, bo jest specjalna komórka OBWE, ODIR, który zresztą ma swoją siedzibę w Warszawie, który poddaje takiej pogłębionej analizie wyniki wyborów i na to potrzebuje trochę czasu, bo to jest także ocena jaką przygotowują tacy obserwatorzy długoterminowi, którzy przyjeżdżają do kraju, gdzie są wybory, na kilka miesięcy przed wyborami i przyglądają się całemu procesowi przygotowania do wyborów.
I tutaj
a sam
musimy się...
proces wyborczy to są obserwatorzy, parlamentarzyści z krajów OBWE.
I tutaj musimy się zatrzymać, bo czas tam upłynął. O kryptowalutach nie zdążymy już niestety porozmawiać.
A to też ciekawy temat.
Bardzo, panie senatorze, musimy zakończyć.
Myśmy uchwalili ustawę, które prezydent zawetował i to nie raz przecież.
I
prawda?
To już to wątek bardzo, na bardzo inną rozmowę problem. W tym momencie musimy niestety kończyć. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Gość Radia Gdańsk.